Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie pozdrawiam i zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat Ułani, czyli opolskiej kawalerii. Naszym gościem jest pan Wojciech Stanisław Grochowalski, historyk, wydawca, miłośnik kawalerii konnej i biograf generała Wieniawy Długoszewskiego. Witam bardzo serdecznie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
To pana też, tak można powiedzieć, hobby czy konik, ta kawaleria?
Nie ukrywam, że od kiedy mój przyjaciel, już nieżyjący, pułkownik Urbankiewicz, rotmistrz pułku IV Ułanów Zaniemeńskich, wsadził mnie na konia, powiedział, mówi, że ja muszę jeździć konno, skoro chcę pisać o kawalerii, być biografem generała Wieniawy Długoszewskiego. To jest dla mnie wielka pasja, no chyba jedna z większych w życiu, właśnie jazda konna, poznawanie polskiej konnicy. No i nie ukrywam, że piękny sport, ponieważ trudny, bardzo taki no, wymagający i niestety też wypadkowy. Ale jest to moja przygoda, pasja i jak mówię, no, takie coś w życiu wyjątkowego. Tak, kawaleria, konie.
Tak nam się historia. Temat zbiega z rocznicą wymarszu pierwszej kadrowy i za chwilę też i konnej.
Tak, doskonale tutaj ojcowie zaproponowali. Dziękuję za zaproszenie w imieniu chyba też miłośników kawalerii innych, bo jutro, 6 sierpnia, jest rocznica wymarszu pierwszej kompanii kadrowej z Krakowa. Nawet marsz tam, bo to jest taki, są co roku marsze tymi śladami pierwszej kompanii kadrowej, kadrówki.
I te tradycje są podtrzymywane.
Podtrzymywane, tak? To jest znakomicie organizowane. Niestety nie będę mógł tam jutro być, ale może pojadę do Kielc, bo tam to się w Kielcach będzie ten marsz kończył po kilku dniach. No, ale oczywiście przed tą pierwszą kompanią kadrową wyruszyli Ułani Beliny Prażmowskiego. Także to był pomysł nie tylko marszałka Piłsudskiego, wtedy komendanta, ale także tych rzeszy młodych chłopców, strzelców innych drużyn, które te drużyny, te osoby w 14 roku no, wyszły na pierwszą wojnę. Wtedy to się jeszcze nie mówiło, pierwsza wojna światowa. I tworzyły te pułki kawalerii, które przejmowały tradycje, o czym pewnie powiemy szerzej, no bo to jest bardzo szeroki temat. Ale właśnie jutro, 6 sierpnia, przed wymarszem kompanii kadrowej, właśnie na tą wielką wojnę wyruszył ten oddział Beliny Prażmowskiego. Także jesteśmy dzień przed tą piękną jutrzejszą rocznicą.
Dziś te sporty jeździeckie, ale jak daleko sięgamy, gdy myślimy o jeździectwie, o właśnie kawalerii, bo przecież jakie były jej początki? Myślimy o husarii, prawda? Ta słynna husaria, no,
tak, to jest...
a później Ułani XIX i XX wieku.
Ale ja myślę, że musimy tutaj sięgać nawet do wojów Chrobrego, do wojów Mieszka I, czyli sięgać...
Kawaleria
do...
nam się zawsze tak, z taką jazdą lekką.
Tak, tak.
No, kujarzy, a tam zaciężne wojsko.
Ale te właśnie te pierwsze polskie oddziały, które przecież pod Cedynią, później na Psim Polu, pokonywały i to bardzo mocno wojska niemieckie. Myślę, że to tam jest ten początek. Natomiast później ten XV, XVI, XVII, XVIII wiek to już jest husaria. To jest faktycznie ta złota era polskiej jazdy. Wcześniej to była jazda, tak to było określane. Nawet w XX wieku były po pierwszej wojnie stworzone dywizje jazdy. Dopiero później tworzono brygady kawalerii. Także myślę, że w ogóle Mieszko to był wielki wódz, wielki człowiek, Polak, już nie tylko, że wybrał właśnie chrzest Polski w tym obrządku z Rzymu, a nie z Bizantium, ale w ogóle jego rozumowanie, prowadzenie wojen, wygrywanie i właśnie używanie tych jazdy, czyli wyszkolonych żołnierzy, którzy dosiadają konia, mają nie tylko miecze, ale też lance później,
tej sprawności takiej,
kopie i tak dalej.
Musiał żołnierz mieć znacznie więcej, jeżeli chciał się poruszać konno.
W ogóle ta właśnie ten szwoleżerski, jak to mówili w XX wieku, szwoleżerski splin, szyk, też brał się z tego, że nie tylko to był żołnierz, doskonale wyszkolony, ale też był to koń, czyli dwie żywe istoty, które musiały współpracować na polu bitwy. Żołnierz miał lancę, miał szablę, miał karabinek, pistolet, mówię o XX wieku. W związku z powyższym konie, które były faktycznie znakomicie wyszkolone, jeszcze w głowie no, szum, wiatr, huk i jeszcze trzeba było myśleć. Dlatego też prawdziwi kawalerzyści, którzy potrafili myśleć w galopie, Europie, podejmować decyzje i walczyć. To właśnie był ten szwoleżerski szyk, ten splint, który jest no tak przekazywany dalej, kochany, uwielbiany. A ponieważ, jak mówiłem, ten sport dziecki to naprawdę trudno, że to wymaga no, niesamowitej siły. Sobie proszę wyobrazić, że w jakimś trwale, w galopie pędzimy naprzeciwko naszego przeciwnika, który powiedzmy też, jak w przypadku szarży, na przykład one nawet mogą się ścierać ze sobą. Wtedy trzeba tego konia trzymać bardzo mocno łydkami, czyli mieć bardzo silne nogi, w strzemionach, tutaj operować jedną ręką wodzami, tutaj prawą ręką szablą albo tą lancą, zależy, który ułan był w jakim właśnie, z którego plutonu, w jakim szyku. W związku z powyższym cała ta sytuacja powodowała, że po takiej bitwie, po takiej szarży, ci ułani naprawdę oni później potrzebowali pewnego odreagowania, ale też ich to bardzo pobudzało. To znaczy, może powiem tak, że Pan Bóg tworzy ludzi, każdy ma swoje miejsce przygotowane.
I predyspozycje, jakieś talenty.
I ci ludzie, którzy właśnie byli wybierani do kawalerii przez na tych komisjach poborowych czy inni, musieli się odróżniać zdecydowanie innym charakterem od tych ludzi, o tych właśnie ułanach, o tych prostych żołnierzach, których brano do wojska, do kawalerii. Oni musieli mieć zupełnie gdyby inne podejście do życia, do świata, być brawurowi, odważni, nawet trochę zadziorni, a najlepszy był taki, który tam jakieś pojedynki, jakieś wesele rozwalił, zabawę.
Nie lekkomyślni.
Nie, absolutnie. Znaczy tutaj ja mówię o tych żołnierzach, o tych ułanach powiedzmy szeregowych, natomiast dobieranych właśnie spośród tych chętnych, natomiast oficerowie, czyli dowódcy tych szwadronów, czy pułków, czy innych, oni tutaj musieli naprawdę mieć już nie zupełnie inne przygotowanie, większe wykształcenie, wiedzę, ale wszyscy, i ci szeregowi, i ci oficerowie, podoficerowie, cechowało ich w kawalerii właśnie to wielkie przywiązanie do tradycji, do konia. Oni najpierw szli do stajni, dawali bułki, które dostawali właśnie na śniadanie koniowie, dopiero później sami szli, żeby zjeść śniadanie. Natomiast też tutaj mi się tak przypominają słowa Adama Mickiewicza, który chyba w Grażynie napisał, że serce rycerza na wojennym błoniu bije po połowie w koniu. Co właśnie też świadczy o tym, że jak te dwie żywe istoty są ze sobą związane, zgrane i w ogóle jaką mają przewagę nad powiedzmy piechurem, który jest też bardzo ważny na polu bitwy, ale powiedzmy ta kawaleria, która szybko się przemieszcza, potrafi dokonywać rzeczy wielkich i w ogóle no, w tym wieku XVI, XVII czy nawet XX jeszcze to kawaleria decydowała w wielu wypadkach o właśnie wygranej bitwie czy nawet wojnach.
Także tutaj kawalerzyści w jaki sposób zdobywają też nasze serca? My w jaki sposób też się odnosimy z takim wielkim szacunkiem, powiemy nawet z miłością? Czy tak jest też w innych narodach? Bo pytanie, za co my kochamy kawalerzystów, jeźdźców? Co takiego w nich jest?
No właśnie myślę, że za ten szwoleżerski splint, za ten szyk, za ten urok, za tą bohaterskość, za tą szarmancję, za tą odwagę, brawurę, ale coś, co nie ma przesady. Jeżeli przypomnimy sobie właśnie samo Sierlę, kiedy to Polacy zdobywali, to też było trudne, ponieważ my walczyliśmy o swoją niepodległość, ale Hiszpanie też. Napoleon no, obiecywał nam różne rzeczy i tutaj akurat w tym momencie właśnie w Hiszpanii to Polacy przeszli przez te cztery baterie i otworzyli drogę Napoleonowi do Madrytu. Także to była niesamowita odwaga i Napoleon wiedział, że Polacy przejdą, że istotnie to są tak dzielni ludzie, tak odważni i mają taką motywację. Są po prostu wyjątkowi. Dlatego też tutaj ojciec mówił o huzarii. Istotnie husaria była tą ciężką jazdą, która przełamywała swoim impetem, siłą właśnie te szyki, czy to tatarskie, czy tureckie, czy rosyjskie, czy jeszcze inne.
Pod Chocimiem przecież ile razy z większą armią się ścierały.
Tak, ale były też była taka bitwa, nawet jest tam pomnik na Ukrainie, Chodon bodajże miejscowość, gdzie stosunek sił był 1:100. czyli na jednego Polaka przypadało 100 właśnie tych żołnierzy, powiedzmy, przeciwników. I wtedy też Polacy wygrali, to znaczy pokonali. Ta bitwa trwała 6 godzin, ale wtedy ci husarzy, ponieważ zauważyli, że nie dadzą szansy bić się w polu, bo te siły były, tam było dajże było 40 tysięcy tych muzułmanów. W związku powyższym cofnęli się do wsi, okopali się, mówiąc już tak kolokwialnie trochę, i walczyli spieszeni. Czyli mieli do dyspozycji, nawet jak już im brakło prochu, bo oczywiście husaria była uzbrojona w pistolety, mieli przytroczone do siodła takie długie koncerze, mieli szable oczywiście, wcześniej kopie, ale wtedy mieli pistolety. Jak im brakło prochu, to jak im brakło kul, to wtedy wkładali te, które przylatywały do nich, powiedzmy, te tatarskie strzały, łamali je, wkładali do lufy i strzelali tymi strzałami. Po prostu to było niesamowite. Po 6 godzinach Turcy odstąpili od tego oblężenia, ponieważ stwierdzili, że nie dadzą rady, że przegrali i wycofali się. Także to jest naprawdę siła niesamowita, czyli nie tylko walka na koniu, ale też pieszo. Nawet w XX wieku tak mówiło, że kawaleria przemieszcza się konno, walczy pieszo. Te szarże, które były w XX wieku, czyli szczególnie, no, mnóstwo było tych szarży oczywiście w czasie I wojny, ale później w czasie II wojny światowej, szarża pod Krojantami 1 września, czyli na początek
39
wojny.
39 rok,
to było też coś niesamowitego, ponieważ już wtedy kawaleria odchodziła niejako, już wchodziły na pole bitwy
mechanizowane
czołgi, transportery, jak i wozy bojowe i tak dalej. Też w Polsce tworzono kawalerię, pułki kawalerii mechanizowanej, ale wtedy ta szarża też spowodowała, no, niesamowite poderwanie i, powiedzmy, i spowodowała jakiś wzrost w Polakach pewnej może nadziei, pewnej otuchy, że istotnie do dziś wszyscy te szarże pamiętamy. Też jest organizowany co roku w Krojantach, w tym roku też, właśnie w okolicach 1 września.
W okolicach Chojnic, to tam, tak, to jest, tamte tereny.
Jadą do Chojnic po prawej stronie, tam jest pomnik na skraju lasu. Szarża, którą prowadził notabene pułkownik Kazimierz Masztalerz, jest dowódca 18. Pułku Ułanów Poznańskich, który stacjonował w Grudziądzu, także niedaleko tutaj Turunia.
Właśnie tak pan wspomniał jednego z dowódców, słynni dowódcy jazdy, ułani, kawalerowie.
W tym XX wieku to oczywiście generał Gustav Orlicz Drescher. Niesamowicie wielki, odważny i wybitny kawalerzysta. Nawet niektórzy mówią, że jeden z najlepszych kawalerzystów XX wieku. Generał Anders, dowódca 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Ja tutaj sobie pozwoliłem dzisiaj przypiąć proporcje tego pułku, ponieważ jestem członkiem towarzystwa.
Takie proporcje nosili z sobą. Tak,
w Poznaniu nadal istnieje Towarzystwo Przyjaciół, dziś to jest byłych żołnierzy i przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Generał Anders był dowódcą tego pułku w wojnie polsko-bolszewickiej. Pułk został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. No później oczywiście wiemy, druga wojna, Monte Cassino i tak dalej, także generał Anders na pewno. Major Dobrzański Hubal, też kawalerzysta, znakomity skoczek. Niektórzy mówią błędnie, że pierwszy partyzant. Nieprawda, on był żołnierzem, nie był partyzantem. On po prostu nie oddał, nie złożył broni, nie poddał się Niemcom, walczył, no, do końca kwietnia 1940 roku. Zresztą do dziś nie wiemy, gdzie jest pochowany, ale wybitny kawalerzysta, no, człowiek, który według mnie zasługuje tutaj na to miano tego wybitnego, żeby go wymienić w tym poczcie tych słynnych kawalerzystów. Oczywiście generał Wieniawa Długoszowski, który nie był może takim wybitnie liniowym, powiedzmy, frontowym dowódcą, oficerem, chociaż kampanię w wojnie polsko-ukraińskiej, tę kampanię przygotowywał z generałem Stachiewiczem, także tutaj mi marszałek Piłsudski go pochwalił za to. Z innych dowódców oczywiście generał Zaruski, bo to i żołnierz, ułan, i taternik, i miłośnik tat, i żeglarz. Także to w ogóle były osoby
sprawności
wyjątkowe,
wiele
bardzo wyjątkowe, i oczywiście ci dowódcy w większości pochodzili z rodzin ziemiańskich, ale nie tylko. wcześniej wszyscy niemal w korporacjach akademickich. Ten mój przyjaciel, za chwilę pokażę książkę, którego wydawałem, kilka jego książek, pan pułkownik Jerzy Urbankiewicz, też był w korporacji Patria, także nasłuchałem się o tych opowieści przedwojennych, o tych kawalerzystach, o tych ułanach, w ogóle no, godzinami mogłem słuchać tego właśnie mojego przyjaciela, ale też powiem o tym, zachęcę tutaj słuchaczy i telewidzów, że co roku w okolicach, to jest sobota, niedziela, w okolicach święta 15, święta żołnierza polskiego 15 sierpnia, no i święta kościelnego oczywiście także, w Grudziądzu odbywają się zjazdy kawalerzystów drugiej RP. Przyjeżdża mnóstwo ludzi do świata. Teraz niestety przyjeżdżają raczej już dzieci, wnukowie tych kawalerzystów, którzy w Grudziądzu kończyli tę słynną szkołę, bo centrum było kilka szkół, centrum wyszkolenia kawalerii i tam jest organizowane na Błoniach najczęściej, są piękne uroczystości, pokazy kawaleryjskie, zawody, orkiestry, no coś, co w ogóle mnie zawsze wzrusza, co roku tam jestem, w tym Grudziądzu, właśnie miejsce, to takie centrum polskiej kawalerii przed wojną. I na przykład książka, malutka książeczka Grzegorza Cydzika, przedwojennego kawalerzysty, który skończył Grudziądz bodajże w 1932 roku. Jak czyta się jego wspomnienia, to też pisze właśnie o tym Grudziądzu z wielką tutaj do takim namaszczeniem i że właśnie jego promocja 15 sierpnia była właśnie nie na, wtedy na Błoniach nad Wisłą, ale na lotnisku w Grudziądzu przyjechał generał dywizji. Wtedy był generałem brygady Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Prymus rocznika oczywiście otrzymywał od prezydenta, którego reprezentował Wieniawa, prezydenta Mościckiego, szable z specjalnie wygrawerowanym jakąś dedykacją. Każdy ułan klękał na prawym kolanie i był przez generała Wieniawę szablą, płazem na lewym ramieniu, no, promowany na podporucznika kawalerii w korpusie oficerów. Także on to wspomina, ten pan Grzegorz Cydzik. Tutaj tę książkę, proszę, zachęcam do przeczytania. To jest mała, niewielka książeczka, ale niesamowicie mówi, opowiada o dzieje tej polskiej kawalerii XX wieku. Czyli wyszkolenie później, jak było w pułkach. On akurat, ten pan Cydzik, porucznik, dostał przydział do 13 pułku ułanów wileńskich, który był Nowej Wileńce. To jest bodajże na kilka kilometrów na wschód od Wilna. Pisze o życiu w tym pułku, w koszarach, w polu. No, rzeczy, które niesamowicie wciągają, a są bardzo polskie. I też jak tak on właśnie zastanawiał się, na czym polega, jako ten młody porucznik, na czym polega ten kawalerski właśnie szyk, ten splin, to też szuka odpowiedzi, że właśnie na brawurze, na miłości do konia, którego trzeba no, odpowiednio ujeździć. Nie wolno konia zabierać koledze, ani, to też pisze, ani kobiety, to absolutnie było zabronione, to było tak koleżeńka i przyjaźń, to były te zasady.
Ludzie i z honorem, ale też myślę ludzie religijni, bo tak się mówiło, że prawdziwy kawalerzysta to ten, który dwa razy zgina kark, tak?
W życiu, tak.
W kościele na modlitwie i na gimnastyce.
Tak, istotnie to było przestrzegane i nie ukrywam, że to mnie bardzo się też spodobała ta informacja, którą właśnie w Grudziądzu kiedyś otrzymałem. Oczywiście oni no, chodzili w szyku pieszym do kościoła, modlili się. Każde święto pługowe rozpoczynało się polową mszą świętą. Oczywiście Centrum Wyszkolenia Kawalerii miało swojego kapelana. Był to bodajże ksiądz Fedorowicz, nie pamiętam teraz imienia. Także no, zgodnie z tym naszym polskim przesłaniem Bóg, honor, ojczyzna. Trzeba też wspomnieć, że na przykład jeżeli już mówimy tutaj o kościele, o Matce Boskiej, bo to święto 15 sierpnia, święto żołnierza. Myślę, że każde polskie wielkie zwycięstwo było wymodlone. Czy to i zawsze husaria, jak ma pamiętamy...
Ale mieli też taką świadomość tego, że
mieli,
to
absolutnie mieli,
jest z nimi opieka Matki Najświętszej.
Mieli tę świadomość i nawet jak patrzymy na obrazy historyczne, Branta właśnie, jak jedzie na jakąś bitwę, jakaś jazda, to oni mają sztandar Matką Boską, Bogorodzice śpiewają po prostu, bo to jest naturalne po prostu, bez Pana Boga, bez opieki Matki Boskiej by to się nie udało.
Ponieważ myślę, że tak po ludzku, nawet morale są inne.
Oczywiście.
Jak się odwołujemy do Pana Boga, w życiu, w walce, w takiej postawie
żołnierskiej. Nie szukamy pomocy, opieki, ale wiemy, że ktoś nad nami jest, że my jesteśmy jakimś drobnym pyłkiem, który za chwilę może na tym polu walki zostać zmieciony. Ale to samo właśnie przecież, czy to było właśnie w tych wiekach średnich, czy pod Grunwaldem. Przecież też pamiętamy, że król Władysław II też wysłuchał dwóch mszy świętych przed bitwą. Przecież Bitwa Warszawska, już dość XX wiek, też przecież w kościołach w całym kraju były nowenne modlitwy. Ludzie po prostu się modlili, żebyśmy ocaleli, żebyśmy pogonili bolszewika. I później, po tych wygranych wojnach, po tym właśnie święcie w XX wieku, każdy pułk kawalerii, było tych pułków, o tym szerzej później powiemy pewnie, tych pułków było 40. Każdy z pułków kawalerii miał swoją żurawiejkę. To była taka żartobliwie śpiewana piosenka, dwuwiersz, ale zawsze był ten sam refren, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. I powiedzmy, na każdy pułk, na niektóre pułki było po kilka żurawiejek, była taka jedna ogólna, powiedzmy, kto tradycji nie szanuje, niech nas, tutaj nie będę mówił brzydko, pocałuje, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. I to jak w Grudziądzu się spotykamy właśnie po tych uroczystościach wieczorami, gdzieś tam na jakiejś kolacji, ci ułani śpiewają, to też żurawiejki, niektórzy, podobno ich jest 500. Także to też ta właśnie tradycja, żeby oddać cześć Panu Bogu, pokłonić się przed ołtarzem, później iść na rewie, później śpiewać te pieśni, napić się wina z kolegami, tak jak w tej słynnej pieśni, więc pijmy wino, szwoleżerowie, niech troski zginą w rozbitym szkle. Gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle.
Major Szędzielarz?
Kolejny wielki kawalerzy z XX wieku. Major Szędzielarz, tak. Nawet tutaj miałem przygotowaną pieśń, piękny marsz, to jest 5. Brygady Wileńskiej w wykonaniu takiej skoli z kościoła z parafialnego Moszczenicy.
Jeżeli pan ma, to może w Radiu Maria
wyemitujemy. Oni wygrali notabene 2 miesiące temu w Toruniu. Tutaj konkurs taki organizowaliście, pieśni religijnej, patriotycznej.
Tak, to ci seniorzy?
Z Moszczenicy, tak. To dzieci.
Czy dzieci?
Tak, chór 30-osobowy, ale oni tak znakomicie śpiewają.
Tak dla dzieci i młodzieży organizowali i później gdzieś tam seniorzy. To ten dzieci i młodzieży, tak?
Tak, to jest kola młodzieżowa z Moszczenicy koło Tomaszowa. I oni tak przejmująco śpiewają tego marsza 5. Brygady Wileńskiej, właśnie u AK, u Szędzielarza. A ja ich poznałem, ponieważ w Łodzi nasz wielki poprzedni arcybiskup Marek Jędraszewski, który prowadził całe uroczystości, jak był pogrzeb Łupaszki, Szędzielarza, on się w Łodzi zaczynał, bodajże 3 lata temu, to zaprosił właśnie tę scholę z Moszczenicy. Oni śpiewali, stali przy bocznym ołtarzu, między innymi właśnie ten marsz 5. Brygady Wileńskiej. Bardzo tak, jak to dzieci, przejmująco, pewnie. I Łupaszka niestety został zamordowany po wojnie, złapany. Był, jak to dziś mówimy, żołnierzem niezłomnym, czy niektórzy wyklętym. Dalej walczył z bolszewikami. Ale to też jeden z większych kawalerzystów, dowódca, taki prawdziwy, prawdziwy ułan.
Mówimy o sławnych bitwach tych kawaleryjskich, ale chciałbym, bo pan przywiózł też nam film o wspomnieniu o marszałku Piłsudskim. Na samym końcu piękny obraz, marszałek na
kasztance.
Na kasztance, tak. Może pan takie trochę wprowadzenia do tego, żebyśmy skorzystali z tego filmu,
jest
bo to są
film.
Zdjęcia i wypowiedzi o marszałku Piłsudskim.
Tak. Ja ten film zaproponowałem dlatego, ponieważ między innymi tam jest wypowiedź kardynała Chlonda na temat wiary marszałka, także to trzeba posłuchać, ale też są zdjęcia z rewii kawalerii. To było 6 października 1933 roku w Krakowie. Po prostu marszałek Piłsudski stwierdził, że należy pokazać polską kawalerię, należy pokłonić się królowi Janowi III, ponieważ ta rewia była organizowana z okazji 250. rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem. W związku z powyższym, to była defilada, paradowało na błoniach w Krakowie 12 pułków kawalerii. To było coś pięknego. Jeden z uczestników tego wydarzenia, bo tam był oczywiście i prezydent, i cała generalicja, premier rządu, który powiedział, że to było najpiękniejsze widowisko, jakie w ogóle widział w świecie, a żył 100 lat, ponieważ premierem rządu ktoś teraz widzę, że za dużo informacji mam w głowie. W każdym razie na tym filmie to święto jest pokazane, ta rewia kawalerii 1933 roku. Proszę na nią zwrócić uwagę. Też tam są zdjęcia ludzi słynnych wtedy polityków, czy bliskich marszałkowi, którzy wtedy rządzili Polską. Na końcu jest zdjęcie generała Wieniawy Długoszowskiego. To jest ostatnie zdjęcie, jakie mi się udało zdobyć. To jest 1942 rok. Zdjęcie z Nowego Jorku. To jest zdjęcie do paszportu, ponieważ miał wyjechać na Kubę. Dostał nominację od Sikorskiego ambasadora. Wtedy to był poseł rządu polskiego na Kubę z jurysdykcją na Haiti i Dominikanę. Także to zdjęcie generała Wieniawy w białym garniturze, to nie jest w mundurze niestety, ale są te zdjęcia inne generała. Są zdjęcia piękne oczywiście tych generała Orlicza Dreschera czy innych. Ten film jest sprzed kilku lat. Ja go robiłem w Łodzi, żeby pokazać, powiedzmy, jak Łódź, województwo łódzkie i te niektóre miasta w województwie łódzkim oddawały hołd marszałkowi Piłsudskiemu, które nadały mu honorowe obywatelstwo, ale też starałem się przypomnieć Piłsudskiego, ponieważ w XX wieku myślę, że to każdy się z tym zgodzi, że jednak Pan Bóg nam dał trzech wielkich mężów, właśnie rycerza, żołnierza, czyli Piłsudskiego, wielkiego kapłana księdza, czyli kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża, czyli dwóch księży i jednego rycerza. I według mnie te trzy osoby w zasadzie utorowały i jak gdyby uporządkowały, powiedzmy, pewną rzecz związaną z odzyskaniem niepodległości i jej utrzymaniem, ponieważ istotnie Piłsudski, jak to się mówiło, wyrąbał granicę szablą. Nawet na pomniku w Łodzi jest napisane, to będzie na filmie, co powiedział w Krakowie na pogrzebie marszałka prezydent Mościcki, że właśnie Piłsudski dał Polsce granicę, wolność, mód i szacunek. Natomiast wiemy wszyscy, jakie wielkie dokonania i rzeczy były udziałem prymasa Wyszyńskiego, czy później papieża Jana Pawła II. Także film ma 14 minut, mówi o Piłsudskim, ale tam jest mnóstwo kawalerii. Są wypowiedzi ludzi, którzy właśnie byli, walczyli u boku marszałka. Jest rewia, jest wypowiedź marszałka z Polskiego Radia, minutę trwająca, kiedy tutaj ludzie są zaskoczeni, że on mówi tak spiewnie, tak właśnie po litewsku. On po prostu był wileńszczyzny, więc mówił tak, jak tam wszyscy mówią. Także ten jego głos trochę nawet niektóre osoby zaskakuje z tego, co wiemy.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Więc za niecały kwadrans spotkamy się. Teraz zapraszamy na materiał, który nam przywiózł pan Wojciech Stanisław Grochowalski, który jest dziś naszym gościem. Wspomnienie o marszałku, a po materiale filmowym też zachęcamy do kontaktu telefonicznego.
Wspomnienie o marszałku. Józef Piłsudski był jedną z najwybitniejszych postaci Europy minionego stulecia. Był naczelnikiem państwa polskiego, premierem rządu, ministrem spraw wojskowych, generalnym inspektorem sił zbrojnych Polski Niepodległej. Ów znakomity żołnierz nie był wykształconym zawodowym oficerem, lecz samoukiem. Okazał się wybitnym strategiem wojskowym. O jego geniuszu uczono na amerykańskiej uczelni West Point. Był mężem opatrznościowym dla uciemiężonej od 150 lat Polski. Po odzyskaniu w roku 1918 niepodległości, uporządkowaniu granic i scaleniu odrodzonej Rzeczypospolitej, następnie po wygranej wojnie z Rosją bolszewicką w roku 1920, naród nagrodził go najwyższym stopniem wojskowym. Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski. Budził zaufanie, zachwyt i respekt zarówno wśród Polaków, jak i cudzoziemców. Był wybitnym mężem stanu. I w tym miejscu należy przypomnieć, że mąż stanu tym różni się od polityka, że polityk myśli o następnych wyborach, a mąż stanu o następnych pokoleniach. Według słów prezydenta Ignacego Mościckiego dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Słowa te są wyryte na łódzkim pomniku marszałka. Piłsudscy pochodzili z Litwy, z Wileńszczyzny. Wychowaniem patriotycznym młodego Ziuka zajmowała się głównie matka, po której odziedziczył charakter, a po ojcu zdolności. Matka zaszczepiła mu miłość do poezji Juliusza Słowackiego, który był wierny do końca życia. Zaszczepiła mu także wiarę katolicką. Częste dyskusje dotyczące wiary marszałka uciął przed wojną kardynał August Chlont słowami: nie wiem, czy wierzy w Pana Boga, ale że Matkę Boską kocha, to jest pewne. Józef miał 11 rodzeństwa, a jedna siostra, Ludwika, była nauczycielką matematyki w gimnazjum w Rawie Mazowieckiej, gdzie marszałek ją odwiedzał. Józef Piłsudski był wielkim miłośnikiem i znawcą historii, bonapartystą, studiował wojny napoleońskie i polsko-rosyjskie. Miał ogromną wiedzę na temat powstania styczniowego i jego błędów. Dokładnie analizował historię wojen Rosji z Japonią i Burów z Anglikami. Prowadził ciągłą, konspiracyjną pracę organizacyjną i wydawniczą. Przypłacił to aresztowaniem w roku 1900 w Łodzi. Szansą na niepodległość okazała się pierwsza wojna światowa, nazywana wtedy Wielką Wojną. Modlili się o nią nasi przodkowie, z Adamem Mickiewiczem i Fryderykiem Chopinem na czele. Piłsudski uważał, że największego wroga, Rosję, musimy pokonać orężem w wojnie wojska z wojskiem. Dlatego nawoływał do szkolenia wojskowego, do organizowania drużyn strzeleckich, tworzenia struktur i realnej siły zbrojnej. Celem była własna polska armia pod polską komendą. Nie łączył sprawy walki o niepodległość z żadnym mocarstwem. Tak tworzył legiony polskie, a z nich oraz z oddziałów polskich w armiach zaborczych Wojsko Polskie. W roku 1914 mówił: zaczynam wojnę przeciw Rosji, ale skończę ją przeciw Niemcom.
W roku 1915 po prostu zwiałem z domu. Szukałem tych legionów. Wylądowałem w Piotrkowie pociągiem. Tam były już pewne ślady legionowe. Stamtąd mi odesłano do Noworadomska. To dziś nazywa się Radomsko. Między koło Piotrkowa. I zameldowałem się w batalionie uzupełniającym numer 1 z pierwszej brygady. Nie mieliśmy wątpliwości, że Polska będzie. Byliśmy przekonani, że tą odzyskamy niepodległość. Skąd ta wiara? Trudno to powiedzieć skąd. Po prostu wychowanie w domu, to jest pierwsze, prawda? Szkoła, koledzy. No ja na przykład szalenie lubiłem Sienkiewicza. To wszystko dawało pojęcie o patriotyzmie i tak dalej. Wszelkie tego rodzaju przebicia, takie jak powiedzmy Wołodyjowski, jak Podbipięta i tak dalej. To wszystkie, weźmy, to wszystko razem wpływało niewątpliwie na wyobraźnię młodego chłopca.
Szczycę się tym, że należałem i byłem żołnierzem, legionistą drugiej brygady. Drugiej brygady, która do historii przeszła jako Brygada Karpacka. Żelazna. Stoczyła ona wiele bitew. Od 14 roku przeważnie była w bojach karpackich. W 16 roku na Wołyniu okryła się swoją sławą pod Polską Górą, tak zwaną, pod Kościuchnówką.
Piłsudski był wszystkim. Tam nie było, to był dziadek, się mówiło na niego. Obywatel, komendant, mówił się dziadek i sprawdzał. Wywierał jakiś taki niesamowity wpływ w obcowaniu. Miał jakieś takie bardzo mocne spojrzenie. Nie to, że surowe, a takie jakieś zniewalające.
Для нас марш комендант Пілсудський то був взор жовніжа і кожен жовніж комендант мишки то мишки довше. Так і був нас.
Дух жовніжа легіністи 2-ї бригади, мимо же доводство вище було, правда, неоднократно przeciwne ideologii Piłsudskiego, jednak żołnierze uważali Piłsudskiego za swojego duchowego twórcę i za tego, który stworzył legiony do walki o niepodległość.
Piłsudski otrzymał tytuł honorowego obywatela wielu miast polskich i zagranicznych. W województwie łódzkim honor taki nadały mu Łódź, Łask, Łowicz, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Skierniewice i Rawa Mazowiecka. Znana jest opowieść rumuńskiego następcy tronu, oczekującego na dworcu kolejowym w Bukareszcie na przyjazd Piłsudskiego. Książę towarzyszył ojcu, królowi Ferdynandowi I Hohenzollernowi, który czekając na peronie zapalił papierosa. Gdy pociąg podjechał i zatrzymał się, a w drzwiach wagonu pojawił się Piłsudski, król nagle wyrzucił papierosa i stanął na baczność. Adolf Hitler, który szybko i bezwzględnie piął się po szczeblach władzy w Niemczech, czuł respekt wobec marszałka. Mówił, że to wielki patriota, najwierniejszy syn Polski. Piłsudski, wiedząc ogromne zagrożenie dla świata, jakie niósł Hitler, zaproponował Francji i Anglii w roku 1933 wywołanie wojny prewencyjnej przeciwko Niemcom, aby obalić szaleńca. Niestety, oba kraje nie poparły tych planów. Może dlatego Hitler uważał, że tylko Piłsudski jest politykiem godnym szacunku w Europie. Oto co powiedział. W Polsce jest dyktatorska forma rządu w przeciwieństwie do obłudy, tchórzostwa i braku decyzji mężów stanu kierujących zgniłymi demokracjami. Z kolei marszałek skwitował sytuację międzynarodową w roku 1934 następującymi słowami. Nikomu nie ufam, a co dopiero Niemcom. Muszę jednak grać, bo Zachód jest obecnie parszywieńki. W polityce międzynarodowej utrzymywał równy dystans do Rosji i Niemiec. Zabiegał o dobre stosunki z Francją i Anglią. Cenił siłę Ameryki. Do najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego po maju 1926 roku należeli Aleksander Prystor, Walery Sławek, Kazimierz Świtalski, Ignacy Mościcki, Józef Beck, Kazimierz Sosnkowski i Bolesław Wieniawa-Długoszowski, któremu ufał bezgranicznie i o którym mówił, że należy do najbardziej honorowych w armii. Zachowało się jedno nagranie głosu marszałka, dokonane w roku 1924.
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo. I nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na punkty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki. A gdy wam teraz do śmiechu już usta się układają, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia.
Jak wynika z badań, w dzisiejszej Polsce największą estymą cieszą się papież Jan Paweł II i marszałek Józef Piłsudski. To im stawia się najwięcej pomników, czyni ich patronami ulic i szkół. Na ich temat tworzy się dzieła sztuki. Scenariusz i reżyseria Wojciech Grochowalski. Komentarz czytał Wojciech Gąsowski.
Bardzo dziękujemy za film. Tak robi też, myślę, wrażenie, porusza nasze serce. Drodzy Państwo, zapraszamy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Telefony do studia, do telewizji Trwam. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Jest też możliwe połączenie skype'owe, ale zastrzegamy, żeby to było wideo. Miło by było kogoś zobaczyć. Nim telefon jeszcze może o pułkach kawalerii w drugiej RP w Polsce już niepodległej.
Tak, jak wspomniałem, że było 40 pułków. To były 3 pułki szwoleżerów. Numeracja, pierwszy pułk szwoleżerów, on miał szefa, bo Piłsudski zgodził się, żeby być szefem tego pułku, czyli dać swoje imię, i ten pułk się nazywał dokładnie pierwszy pułk szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Był w Warszawie. No i drugi pułk szwoleżerów i trzeci pułk szwoleżerów, Rokitniański trzeci, imienia pułkownika Jana Kozietulskiego. Później było 27 pułków ułanów, które miały, no jak mówiłem, 15 pułków ułanów poznańskich, czy pułk czwarty ułanów zaniemeńskich, czy wielkopolskie, podolskie, jazłowieckie. Ta numeracja od 1 do 27 i przy każdym była podana miejscowość albo jakaś tradycja, która się z tym wiązała, ale też tak, że te pułki no, miały tych swoich patronów, królów, hetmanów i kolejne 10 pułków strzelców konnych, czyli 30 pułków. Nawet taka żurawiejka jest, bo mówiłem o tych żurawiejkach, ułani, czyli kawaleria, ta pułkowa, szwoleżerów czy pułków ułanów, śpiewała, że prawdę mówiąc między nami, strzelcy nie są ułanami. jedzą mięso bez widelców, to są pułki konnych strzelców. Lance do bólu, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. I tak dalej. Także tutaj ci strzelcy byli pokrzywdzeni, ale absolutnie bardzo, bardzo bojowi i też potrzebni.
Jeżeli mogę, to odbierzemy telefon tak. I przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, ale korzystajmy z tego, że mamy widza. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Opola, Anna. Chciałabym podzielić się taką refleksją. Przede wszystkim bardzo zainteresował mnie temat tej audycji, choć trochę przypadkiem się jej przysłuchiwałam. Natomiast zastanawiałam się a propos tego, co wypowiedział gość w programie na temat sympatii wobec ułanów. Czy to przypadkiem nie było również związane z tym, że bardzo dbali właśnie o swoje zwierzęta, trafiając jakby w taką, powiedziałabym, trochę czułą strunę, bo to świadczyło chociażby o tym, że mają w sobie jakąś wrażliwość w odróżnieniu od być może innych formacji wojskowych, które kojarzyły się głównie z zabijaniem. A jeszcze jedna rzecz, właśnie tytułem takiego luźnego trochę skojarzenia, wspomniana została Somosierra jako jedno z ważnych wydarzeń w historii polskiej kawalerii. Miałam okazję być tam paręnaście lat temu, w miejscu, gdzie doszło do bitwy. Jest arcyciekawe muzeum, które no jest takim maleńką inicjatywą, maleńkim okruszkiem trochę Polski w Hiszpanii. Zaskoczyło mnie przede wszystkim to, że z tak wielką estymą zostały tam zgromadzone pamiątki z bitwy, która była toczona pomiędzy tak naprawdę wrogimi formacjami. Myślę sobie, że jeżeli ktokolwiek ze słuchających kiedyś będzie się wybierał w stronę Madrytu i będzie miał taką okazję, zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Ono powstało dzięki inicjatywie lokalnych ludzi, przede wszystkim tamtejszego księdza, który bardzo chętnie otwiera i udostępnia to muzeum zwiedzającym. Myślę, że warto byłoby wesprzeć tą inicjatywę, ponieważ ona pięknie świadczy o umiejętności docenienia nawet wrogiej formacji. Dzisiaj jest to tak bardzo rzadkie, kiedy mówimy o sobie nawzajem bardzo często w kategoriach wrogów. Wtedy mówiono po prostu o przeciwnikach. Dziękuję za piękną audycję. Pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani Aniu. Mam nadzieję, że też to będzie zachęta. Wakacje już może na półmetku, ale może ktoś w takiej drodze wybierze się do takiego miłego zakątka.
Ale tutaj faktycznie Pani doskonale zauważyła, że między ludźmi, no, którzy znają poczucie honoru, walki, jest ta sympatia i to zrozumienie. I ten pomnik, czy w ogóle to muzeum tam, no, świadczy o tym, że Hiszpanie no, w sumie mogliby mieć nawet żal do Polaków, że Polacy ich pokonali, że walczyli z nimi właśnie po stronie Napoleona, sami szukając tutaj pomocy i ratunku, żeby później Napoleon przyszedł, powiedzmy, do Polski, pogonił Rosjan, wyzwolił nas. Także to jest szlachetne. To samo było z Turkami, ponieważ Turcy, którzy no wiele razy dostawali, że tak powiem, lanie, mówiąc tak, w bitwach od Polaków, pod Wiedniem szczególnie, ale w wieku później XIX, po rozbiorach Polski, oni w ogóle nie zaakceptowali tych rozbiorów. Zawsze na różnych takich uroczystościach czy wydarzeniach, gdzie byli posłowie z innych państw, ambasadorowie, zawsze właśnie wzywano, czy jest poseł z Lechistanu. To było takie tradycyjne, co też świadczy o tym, że oni no, mają szacunek i też pamiętają, że istotnie zostali pokonani pod Wiedniem przez króla polskiego, ale to była faktycznie walka w jakiś sposób no, honorowa, wielka i wyrównana i ten szacunek później oddawali.
A ta wrażliwość, można powiedzieć, na stworzenie...
No, mówiłem o tym, że faktycznie to są dwie żywe istoty, czyli ułan...
To serce tak podzielone.
Tak, to, że to serce bije po połowie w koniu, że ułan najpierw szedł do stajni właśnie do konia, musiał go czyścić, oporządzić, dać mu bułki, jeść, a dopiero później sam mógł iść na śniadanie. A ponadto mnie opowiadał kiedyś pan generał Michał Gutowski. To był... On był bodajże w czasie II wojny, był w 17 pułku ułanów wielkopolskich i walczył w bitwie nad Bzurą. Zdarzyło się, że był ranny pod Walewicami. Tam jest taki nawet pomnik tej bitwy i ja tam robiłem dla bodajże dyrektora stadniny koni w Alewicach taką wielką planszę z planem tej bitwy na kolejne uroczystości, które tam się odbywają na początku września. I kiedyś pan generał Gutowski, który tam przyjeżdżał, powiedział, że on tam pamięta, jak jego koń kopał Niemców, ponieważ był ranny i ten koń wyczuł krew i widział, że on nie może szabli, musi trzymać konia w wodę rękoma, nie może szablą już operować ani tym, to ten koń mu pomagał, że po prostu na tych Niemców, którzy do niego szli, kopytami naskakiwał, czyli po prostu ich do płotu przybijał lub w jakiś tam sposób razem nim walczył. Także przypuszczam, że te konie też, jak mówiliśmy Mickiewicz o tym sercu,
rewanżowały się.
Się rewanżują i wiedzą, że ten jego opiekun, ten ułan, ten żołnierz tutaj po prostu no, wymaga tego wsparcia, pomocy. No na pewno, znaczy konie w ogóle są też towarzyskie. Bardzo często było tak, że miały w stajni tam im wpuszczone jakieś koty, psy, barany, kozy. No i one się wtedy lepiej może czuły. Był taki koń, który kawaleryjski, który pojechał na zawody i nie chciał w ogóle skakać, chyba w Berlinie. Okazało się, że u niego w stajni był kot. Tam sobie ten kot siedział w żłobie, tam konik chodził po tym koniu. I oni pojechali na te zawody bez tego kota. W związku z powyższym szybko telefon do Polski, że przywoźcie kota, ponieważ koń nie chce skakać. No, także tutaj te zwierzęta czasami robiły takie ciekawe rzeczy. Ale istotnie w ogóle konie husarskie były bardzo drogie. To było kilka koni, bo przecież były podjeski, no to w ogóle wyprawa husarska to było dużo taborów ludzi, także taki koń dobrze wyszkolony, bojowy, to kosztował niesamowity majątek. W ogóle w Polsce był zakaz eksportu koni i to obowiązywało przez kilka wieków, ponieważ tych koni było mało, ponadto Polska jest krajem rolniczym. Także dla Polaków, dla chłopów, dla rolników ten koń był
pociągowym.
Oczywiście były też woły. Natomiast w wojsku konie nie tylko były do, powiedzmy, które służyły do przemieszczania się, ale te były taborowe. Ciągnęły wody, taczanki, na przykład te ciężkie karabiny maszynowe, to były, w zaprzęgu były 3 konie. Także tych koni było potrzeba no, bardzo dużo. Ich było około 200 tysięcy może, no tak różnie. W pierwszej wojnie bodajże kończyliśmy pierwszą wojnę, po głowie koni bodajże w wojsku było chyba około 180 tysięcy. Także oczywiście one były później zabierane przez wrogów, zjadane niestety. Chociaż Polacy raczej koni nie jedzą. Ja tam przynajmniej nie pamiętam żadnej sytuacji, ani żadnej opowieści, żeby któryś z tych ułanów, który do Grudziądza przyjeżdża, mówi, żeby w jakiej sytuacji oni jedli konie albo coś takiego, co się
Dziękuję.
Wydarzyło.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, tutaj Mirosława z Warszawy.
Szczęść Boże Pani.
Bardzo się cieszę, że taki program jest w tej chwili. Ja jako dziecko mieszkałam przed wojną w Lesznie Wielkopolskim, gdzie byli również ułani. Myślę, że to oni należeli chyba do pułku poznańskiego, chociaż nie wiem, pan gość mógłby to wyjaśnić, bo ja myślałam, że to był pułk w Lesznie, a nie został taki pułk wymieniony. W każdym razie jako dziecko pamiętam tych ułanów. Wszyscy uwielbiali ich. Oni brali udział w procesjach. Była mowa o tym, że przestrzegali kanonów kościelnych. W procesjach, w różnych imprezach. Czy udzielali się przy szkolnych różnych uroczystościach, zabawach. No byli uwielbiani po prostu. I ja jako dziecko chodziłam z opiekunką pod koszary i tam przeglądałam się, jak ćwiczyli, jak ułani ćwiczyli. No w ogóle była to rzeczywiście niesamowita historia i w ogóle ten program dał mi takie wspomnienie, za które bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Mirosławo za telefon, za Pani głos. Szczęść Boże.
Byłem w Lesznie w tym tych koszarach, który Pani mówi.
No właśnie, odległe to czasy? Nie.
Znaczy ja tam byłem chyba 10 lat temu, jeszcze z pułkownikiem Urbankiewiczem. Jeszcze wtedy żył pan generał Michał Gutowski. Tam były jakieś zawody, duże zawody takie, no współczesne oczywiście militari dla tych ochotniczych kawalerii, bo są teraz takie tworzone, wraca ta tradycja pułki kawalerii ochotniczej. Także znam te koszary. To był 17 pułk ułanów wielkopolskich, bo pułków wielkopolskich było bodajże 4 przed wojną. Także ten właśnie 17 pułk ułanów wielkopolskich, on miał bodajże, nosił imię generała dywizji Gustawa Orlicz-Dreschera. No, Oczywiście, że to piękny widok. Nie dziwię się, że tam ta pani chodziła nawet z tą swoją opiekunką, żeby patrzeć, jak ci ułani ćwiczą, czy to musztrę, czy woltżerkę, czy pieszo, czy konno. Wspomniany przeze mnie ten pan Grzegorz Cydzik, porucznik 13. Pułku Ułanów Wileńskich, absolwent Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. On z kolei pisze o sytuacji, że przychodziło mnóstwo młodych dziewczyn, kobiet. To były studentki z Wilnie, studentki lub urzędniczki, które bardzo chciały się zaprzyjaźnić z ułanami. I on nawet pisze, że niektóre absolutnie nie nadawały się na partnerki, na żony, no ale chętnie z nimi rozmawialiśmy, ponieważ uwielbiały tańczyć, a kawalerzyści, no to byli naprawdę wyjątkowi, byli dobierani, ja to sprężyści, wysportowani,
elegancy, tak.
Postawni, bo to, jak mówiłem, żeby się utrzymać na koniu i to jeszcze w galopie, to naprawdę trzeba mieć sztywny kręgosłup, trzymać się mocno, mieć silne nogi, być wysportowany, mięśnie, płaski brzuch. Także ci panowie naprawdę w mundurach byli niesamowicie dla pani, no, że tak powiem,
atrakcyjni.
Nawet mówiła bodajże, ja to chyba czytałem albo słyszałem od pani Ireny Anders, córki wspomnianego generała Władysława Andersa, że ona też zobaczyła swojego męża w mundurze pod Monte Cassino, jakiś to był chyba Amerykanin, w mundurze amerykańskim, niesamowicie przystojny. No w ogóle za mundurem panny sznurem, jak to mówi jeden z wierszy. W każdym razie Jurek Urbankiewicz, często do niego będę wracał, bo to, że tak powiem, on mnie trochę do tej kawalerii zbliżył. On był prymusem rocznika 35. Centrum Wyszkolenia Rezerwy Kawalerii.
Czyli byli też tacy...
Najlepiej, czyli primus inter pares, można powiedzieć, czyli najlepiej skończył cały...
Dobrze wyszkoleni, a ci jeszcze...
Tak, ci zawodowi dostawali szablę od prezydenta, a ci właśnie rezerwowi, bo on później kończył szkołę i szedł do rezerwy, ale był przygotowany do dalszego szkolenia i w czasie wojny jako porucznik rezerwy, podporucznik rezerwy. Jurek właśnie Urbankiewicz mi opowiadał, jak to właśnie, jak zobaczył, mówi, w tym pułku, pojechał do tej szkoły i mówi, słuchaj, widzę, czterech swoich tych poruczników, tych już, którzy są tej szkoły zawodowej. Chłopak jeden z drugiego, eleganty, przystojni, mówi, mnie to zaimponowało. Ja się mówię, poczułem zupełnie inaczej. Po prostu ten szwoleżerski, mówiliśmy o tym szyku, o tym splinie, czyli to nie tylko chodzi o wysportowanie, o charakter człowieka, o dobór, ale też jego postawę. O jego, tak samo jak i konie. Dobierano konie, oczywiście one musiały mieć tam co najmniej 150 cm w kłębie, ale musiały być dobrze zbudowane. Nie wszystkie konie się nadawały do kawalerii.
To odpowiednia rasa, tak?
Odpowiednie rasy były.
Hodowla później tak, takiego konia.
Odpowiednie szwadrony, to się nazywało remonty, czyli remont to był ten młody koń, który był przygotowany już właśnie do ujeżdżenia. No minimum musiał mieć 2 lata. I to nawet przed wojną wiele dużych majątków, nawet średnich może majątków ziemskich, prowadziło hodowlę koni właśnie dla kawalerii. Ponieważ jak mówiliśmy, tych koni nie było za wiele, chłopi to też potrzebowali koni, ale było na przykład tak, że powiedzmy te konie mandatowe wojsko sprzedawało, były licytacje. I zdarzało się wiele razy, to też no, jest może powszechnie wiadoma informacja, tak się zdarzało, że na przykład jakiś koń wysłużony w wojsku wszedł do jakiegoś dorożkarza, wolniutko sobie stąpał w jakimś mieście i nagle jechali ułani, zatrąbiła trąbka, a on poszedł z tą dorożką za tymi ułanami, ponieważ...
Wyobrażam sobie, co się działo na ulicy.
Sobie, tak, i uszy postawił. To było niesamowite. To były takie przypadki częste, ponieważ właśnie no, te konie były tak wyszkolone. Były wrażliwe na głos, na huk, na strzały, na znały te zawołania, sygnały kawaleryjskie. Także jak ta trąbka zagrała na przykład tam, wiem...
Do boju,
tam lance, szable, dłoń... Czy jakiś inny sygnał, to wtedy on rozpoznawszy po prostu pobiegł za tym.
Szkolony żołnierz i szkolony koń. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, mówię, Kolonia. Serdecznie witam ojca prowadzącego i wspaniałego gościa w studio. Ja jeszcze z okresu mojego dzieciństwa pewna wróciłem taki poszargany, bo się z kolegą trochę szamotałem, gdzieś po drzewach łaziłem, trochę obdarty, bez guzików, wróciłem do domu, mieliśmy w gościach babcię. Babcia, jak mnie zobaczyła, powiedziała, no tak, jedzie ułan z pułku 10, psy wyjął na niego. Co się za tym jako prawda dzieje? To było pytanie, dziękuję serdecznie.
O, dziękujemy, panie Andrzeju.
Żurawiejka 10 pułku, także jedzie ułan 10, wyjął psy na widok jego, lantę do boju, szable w dłoń. To wynikało z tego, że ten 10 pułk ułanów miał takie trochę pozbierane umundurowanie i rzędy jej dzieckie, i mundury, i spodnie, i buty, po prostu jakoś to było z magazyny, bo jakie tam chyba dopadli po niemieckie stare i byli tak mało atrakcyjnie ubrani. Dlatego też od razu koledzy wymyślili żurawiejkę, że jedzie ułam 10. Widzą.
A czyli z niej się też trochę podśmiewywali, tak?
Tak, wyją psy na widok jego, także tutaj... Niestety, ale tak było i faktycznie to jest prawda, że tak później zostało, że wygląda jak 10 ułanów.
Tak mówimy o tych koniach, o ubiorze. Właśnie sztandary, orkiestra, uzbrojenie. Jakie to było uzbrojenie? Hymny, marsze?
Tak, no mówiłem ogólnie tak o uzbrojeniu, że ten 20-wieczny ułan był uzbrojony nie wszyscy, ale część w lance. To były takie, powiedzmy, w uproszczeniu długie rurki, około 3 metrów, przepraszam. Miały nawieszone proporczyki pułkowe na końcu. Tęblaki, żeby przymocowane do ręki i na dole drugi taki, żeby trzymany właśnie w bucie, żeby no, nie uciekł. Natomiast ułan oczywiście miał szablę. Tam były różne wzory tych szabel i karabinek, krótki na plecach. Oficerowie mieli pistolety jeszcze, pod prawą ręką, tutaj wisy różne. Natomiast oczywiście rzędy jeździeckie...
A to czyli... też od takiego strzału na przykład tego jeźdźca koń się nie zlękł, prawda?
Konie były tak szkolone, że na przykład strzelało im się za ucha i to wiele razy. Także on po prostu po kilku razach
już... Układu, tak.
Był przygotowany, że coś może być, grać, strzelać, huk, armat, strzał z pistoletów. Zasada była taka, że oczywiście, jak mi tłumaczył pan Urbankiewicz, że należało tak wyszkolić ułana i tego konia, żeby powiedzmy w galopie trzymać go jedną lewą ręką i szablą operować przed łbem końskim, czyli żeby był powiedzmy tej głowy, no tutaj nie chciał tylko, czyli trzeba było to naprawdę dużej sprawności, żeby
czyli ten... Czyli musiał się pochylić zupełnie żołnierz do przodu.
Czyli trzymać tak, bardzo mocno, żeby ten siłę ciężkości ułana nie przechylił go na szyję konia i razem, żeby się nie zwalili. Także trzymał się mocno w kolanach właśnie tutaj w siodle i szabla wyciągnięta do przodu i tam operował, tam gonił tego bolszewika. Natomiast wszystkie pułki oczywiście miały swoje hymny, swoje pieśni, zawołania i to nawet taka płyta wyszła z DVD, CD, te wszystkie ułańskie zawołania, tych wszystkich pułków i marsze pułkowe zostały nagrane przez orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego. Także nawet był takie zalecenie było, żeby marsze pułkowe kawalerii wszystkie miały rytm 4/4. Wiele tych marszów oczywiście miało fragmenty melodii zaczerpniętych z XIX wieku, czy na przykład z warszawianki, czy z jakichś oper ciekawszych, wiele z anonimowych, ale faktycznie te wszystkie pułki kawalerii miały obowiązkowo marsze. Wszystkie pułki miały orkiestry i to było tak, że...
Pod nogę konia.
Tak, konie uwielbiają muzykę, inaczej zupełnie defilowały, ale też wszystkie uroczystości, czy święta pułkowe, święta kościelne, pogrzeby, czy wizytacja gości, czy to generałów, prezydentów, to wszystko się odbywało oczywiście z udziałem orkiestry. Byli trębacze, no to cała historia. Tutaj no, takim znawcą był pan Lesław Kukawski, który opracował, już też nieżyjący niestety, opracował te wszystkie zawołania, marsze pułkowe w takiej postaci właśnie małej książeczki, która jest dodatkiem do tych płyt wydanych przez Zespół Wojska Polskiego. Konie, znaczy, oczywiście wszystkie konie miały imiona. Te imiona raczej nadawano, czy hodowca, czyli stadnina wypuszczałeś konie z imionami. Tam były poszczególne litery A, B, C, powiedzmy danymi rocznikami. Czyli jeżeli ksiądz był, jeżeli, przepraszam, hodowca wypuszczał konie, które miały powiedzmy na imię tam B, czyli tam Bogu Chwały, czy tam jakiś baranek, czyli no to wiadomo, że tam któregoś roku były te konie, miały tam 5, 7 czy ileś lat, czy 3, czy 2, w zależności od tego, jakie były potrzebne. Także, jak mówiłem, były wybierane konie.
Najstarszy koń?
Krępy.
Znaczy, jaki taki dla wojska, dla kawalerii?
Znaczy, nie wiem, jakie tam, ile on mógł mieć lat, czy 20, czy 15, ale generalnie no, musiał być sprawny, musiał służyć.
Tak.
Natomiast kasztanka Piłsudskiego miała chyba ponad 20 lat.
Mówili, bardzo urodziwa klacz.
Bardzo tak, zgrabna, niesamowita klacz. I w ogóle była, słuchała tylko marszałka. To znaczy, tak wielu opowiadań, jak tutaj słyszałem o tych ułanów, Grudziądzu, jak czytałem, to istotnie bardzo wiele osób chciało do niej podejść, ale dostało albo kopniaka, albo coś innego. Zasada jest taka, że jak koń kopie, to my się do grzywy tutaj taką wstążeczkę przywiązuje. Znaczy ja gryzie, przepraszam, a jak kopie, to my się do ogona przywiązuje, żeby ktoś to podchodził, żeby widział, że należy uważać, bo on albo gryzie, także trzeba nam nie dawać mu tam, powiedzmy, blisko dłoni, ręki, albo też być ostrożnym, albo żeby tam nie dochodzić, bo wtedy wierzga kopie, także te... Ale w Kasztanku była taka sytuacja, jeszcze jeżeli ojciec pozwoli, dopowiem, że ona niestety tragicznie skończyła, ponieważ...
7 lat gdzieś chyba miała wszystkiego, tam 1927. A to 17-latka.
I ona miała sytuację, że tak powiem, koniec życia tragiczny, ponieważ po defiladzie na święto 11 listopada, kiedy była w Warszawie, tam z Piłsudskim, była transportowana do pułku, do Mińska Mazowieckiego i po prostu w tym pociągu ją tam gdzieś jakoś w tych koniowodziach nie zabezpieczono, nie było drągów, ona się przewracała. Upadła, podobno sobie złamała kręgosłup, tam jakieś żebra i weszły tam jakieś, powiedzmy, narządy wewnętrzne, było krwawienie, no i zmarła, powiedzmy. Została skóra po niej wypchana i ta skóra w różnych miejscach była, ta kasztanka sobie stała, między innymi w Muzeum Wojska Polskiego. Przetrwała tam II wojnę światową i po wojnie do tego muzeum gdzieś tam na jakąś inspekcję przyjechał ówczesny marszałek Rola Rzymierski. Zobaczył tę kasztankę, którą znał, no bo to też legionista przecież, którego wyrzucili z wojska za jakieś tam korupcję. Ta się denerwował i mówi, znam to bydle. Kasztanka. 2 razy mnie kopnęła. Proszę to wyrzucić, spalić. No i niestety, ale dyrektor muzeum musiał się pozbyć kasztanki, także ona naprawdę mogłaby jeszcze dalej stać. Zabezpieczona ta skóra wypchana. Miała 4 skarpetki, czyli takie białe pasy na 4 nogach. Bardzo ładny koń. Miała 2 dzieci. Miała bodajże syna i córkę. Ale już miały tej...
Panie Wojciechu, to jeszcze jeden może telefon naszego widza. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
I Danuta obecnie z Włocławka.
Prosimy.
I wracam do cudownego księdza prałata Peszkowskiego, kapelana rodzin katyńskich. Ksiądz prałat, zanim został księdzem, był właśnie ułanem. Jako oficer ułan miał też wspaniałego konia z białymi skarpetkami i przeszedł cały szlak bojowy z całą Afrykę, Azję Północną i jako ksiądz Peszkowski był ułan właśnie z Wisław Peszkowski. Był cudownym człowiekiem i dużo, dużo pięknych wspomnień o nim jest. Jeżeli mogę, pamiętajcie, że w tym roku jest stuletnia rocznica jego urodzin.
Bardzo dziękuję, pani Danusiu. Kapelani?
Wspomniałem o kapelanie tym właśnie Fedorowiczu, czyli tym w Grudziądzu, w Centrum Szkolenia Kawalerii. Oczywiście pułki miały swoich kapelanów, ale ja też poznałem księdza prałata Peszkowskiego w Grudziądzu. On przyjeżdżał na te zjazdy oficerów kawalerii. Bardzo sympatyczny faktycznie człowiek. Dość powiedzieć, że jak właśnie ten tu wspominany przeze mnie ten pułkownik Urbankiewicz. Tu pokażę książkę.
Trochę wyżej, jeżeli można. Tak, będzie ponad podpisem. Jeszcze, jeżeli pan by trochę wyżej podniósł. Wyżej
dwa tomy Legendy Jazdy Polskiej.
Trochę w górę. Przepraszam, że tak trochę w górę będzie. O, bardzo dziękuję.
To są 2 tomy Legendy Jazdy Polskiej.
Ten pan Jerzy Urbankiewicz, którego pan wspominał. Tak,
to jest tutaj właśnie pan pułkownik Urbankiewicz z tyłu na zdjęciu. I jak zmarł, to wtedy ja poprosiłem księdza Peszkowskiego, żeby przyjechał na pogrzeb. Niestety nie mógł, ale mówi o godzinie 1, kiedy będą właśnie te egzekwie, kiedy będzie pogrzeb, ja będę się modlił w intencji właśnie świętej pamięci pułkownika Urbankiewicza. Także mu podziękowałem, wysłałem ładny list, ale no, tutaj tak trochę nawiązuję do telefonu tej pani z Włocławka bodajże, że istotnie też ksiądz Peszkowski przyjeżdżał do Grudziądza.
A dzisiaj jak z kawalerią?
Dzisiaj jest kawaleria pancerna.
Piękne tradycje.
Kawaleria powietrzna.
Chociaż tak powiem, że kiedy mamy pielgrzymkę rodziny Radia Maria lipcową, to przed nami msza święta o 15. Kawaleria w takim, no może niedużym składzie, ale tych kilkanaście czy ponad 20 koni przyjeżdża.
Znaczy jest to bardzo dobrze, że właśnie że ta współczesna kawaleria, czyli ta zmotoryzowana, czy ta pancerna, czy ta kawaleria powietrzna, czy oni się przemieszczają na helikopterach, na śmigłowcach, a nie na koniach, ale przyjęli absolutnie tradycje te husarskie, czy później kawaleryjskie XX wieku. To jest normalne wojsko, które jest zdolne do walki, pułki kawalerii. Natomiast jest kawaleria ochotnicza i bardzo mnóstwo młodych ludzi, harcerzy, ale nie tylko, przyjmuje tradycje pułków kawalerii, prosi w ogóle tych dowódców, którzy jeszcze żyją albo żyli, tych przedwojennych pułków kawalerii, żeby im przekazali te tradycje, czy to jakimś w postaci dyplomu, czy przyjechali na to święto. I no, mnóstwo tych w Opolu, w Kielcach, w Krakowie, w Warszawie. Ja myślę, że to po prostu jest też świadczy pozytywnie o Polakach, że my nie tylko pamiętamy o tej tradycji, tej jazdy właśnie o tych wojach, Mieszka Chrobrego, później od husarii.
Podejmujemy dzisiaj, prawda?
Tej kawalerii właśnie powstania listopadowego, bardzo licznej, o kawalerii z księstwa warszawskiego, ale też po prostu dwudziestowiecznej, ale też tworzymy te oddziały. Oni kupują sobie mundury, rzędy jeździeckie, mają swoje stopnie tej kawalerii ochotniczej, organizują zawody, świetnie jeżdżą konno. No to jest bardzo imponujące. Są tam, oczywiście mamy oddziały tam 10, 20, 30 osób. Zależy. Oczywiście są oddziały takie reprezentacyjne, czy to właśnie szwadron w Warszawie, czy w Poznaniu, tam gdzie właśnie tego naszego 15 pułku Anów Poznańskich, tam nawet się później dwa szwadrony pojawiły. Także zawsze na święto, czy to pułku, czy jakieś uroczystości Wojska Polskiego, to te oddziały tej kawalerii ochotniczej, te szwadrony wyjeżdżają i doskonale, znakomicie, ale pięknie właśnie uzupełniają uroczystości, prezentują się świetnie, te konie są dobrze przygotowane, wyszkolone, także władają lancą ci ułani, to jest też bardzo trudne.
Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy. Ciekawe opowieści, tym samym niech to będzie zachęta do tego, by posłuchać jeszcze Radia Maria wieczorem po 21. Drodzy Państwo, dziś był z nami pan Wojciech Stanisław Grochowalski, historyk, wydawca i miłośnik kawalerii konnej. Zresztą słyszeliśmy i widzieliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję też za podjęcie tematu, dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.